To mógł być każdy z nas. Zabójstwo Wojciecha Króla.
Historia, o której dzisiaj opowiem, to jeden z najgłośniejszych procesów toczących się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Wojciech Król miał zaledwie 20 lat, gdy 17 marca 1996 roku jego ciało przeszyła kula. Śmierć studenta na ulicę wyprowadziła tysiące ludzi, domagających się ukarania winnych. Wkrótce ogłoszono sukces. Zbyt szybko. Posłuchajcie, jak na oczach całego kraju rozpadła się sprawa, w której za wykrycie domniemanych przestępców wielu policjantów otrzymało wysokie nagrody.
Na Lwowskiej. Była niedziela, kolejny zwykły dzień w Warszawie lat 90. Podczas gdy większość mieszkańców stolicy leniwie wytaczała się z łóżek, Katarzyna K. i Robert G. już od rana handlowali na giełdzie komputerowej na Grzybowskiej. Raz szło im lepiej, raz gorzej, mimo wszystko starali się wykorzystać każdą okazję do zarobku. Około 13:00 niesprzedany towar zaczęli pakować do swojego Citroena, a następnie ruszyli do domu. Mieszkali na Lwowskiej. Zaparkowali auto przy ulicy. Katarzyna wyjmowała paczki, natomiast Robert nosił je do mieszkania. Kilkanaście minut przed 14:00 w pobliżu ich samochodu przeszedł Tadeusz K., sąsiad. W towarzystwie 7-letniego synka wracał ze spaceru. Pozdrowił panią Kasię, lecz kobieta była na tyle zajęta, że nawet mu nie odpowiedziała. Koło miejscowego sklepu kręciło się dwóch młodych mężczyzn. Coś pili. Obaj byli w traperkach i bawełnianych czapkach. Jeden z nich miał grubą kurtkę do pasa i obcisłe spodnie. Był krępy, miał śniadą cerę i ciemny zarost. Drugi był natomiast szatynem o jasnej karnacji. W pewnym momencie zniknęli, by później pospiesznym krokiem wyłonić się z bramy przy Lwowskiej. Tej samej, którą wielokrotnie przekraczał Robert, nosząc paczki. Chwilę potem cały zakrwawiony wypadł za nimi i wydusił z siebie:
„Łapać złodziei!”
Te słowa natychmiast zwróciły uwagę okolicznych przechodniów, w tym Tadeusza. Mężczyźni rzucili się do ucieczki, a on i Katarzyna pobiegli za nimi. W czasie, w którym doszło do zajścia, Lwowską szedł pochodzący z Kołobrzegu student pierwszego roku Warszawskiej Politechniki, Wojtek Król. Na plecach dźwigał bukłak z wodą oligoceńską. Gdy uciekinierzy znaleźli się na jego wysokości, goniący ich Tadeusz krzyknął do chłopaka, aby ten podstawił im nogę. Wojtek nie zareagował, wyglądał na zamyślonego. Mężczyźni minęli go. Wkrótce jeden z nich sięgnął pod kurtkę i wyjął broń, odwrócił się i strzelił. Mimo że prawdopodobnie to Tadeusz miał być celem ataku, ostatecznie to nie w niego trafił pocisk. Kula uderzyła w Wojtka Króla, a wszystko doskonale widziała Anna B. Była zaledwie 3 metry od mężczyzny, który po pociągnięciu za spust spojrzał wprost na nią. Poczuła paraliżujący lęk. Przez głowę przemknęła jej myśl, że kolejny strzał za chwilę padnie w jej kierunku. Lecz mężczyzna schował pistolet i wraz z kompanem rzucił się do dalszej ucieczki. Goniący zatrzymali się i całą uwagę skupili na studencie, który targany drgawkami leżał na chodniku. W wyniku postrzału doznał rozległego uszkodzenia naczyń krwionośnych. Zmarł w ciągu kilkunastu sekund. Zbiegli niebieskim Fiatem. W czasie, gdy na Lwowskiej umierał Wojtek Król, taksówkarz pan Jacek czekał na postoju na placu Politechniki. Zeznał później, że nie słyszał momentu wystrzału, bo miał włączone radio. Jednak to właśnie do jego niebieskiego Fiata chwilę po zabójstwie wsiadło trzech mężczyzn. Trzecim był ten, który, jak ustalono w toku śledztwa, w czasie napadu stał na czatach. Ku zaskoczeniu taksówkarza, mężczyzna siedzący z przodu przekręcił kluczyk w stacyjce. Taryfiarz opowiadał, że pasażerowie wyglądali na zmęczonych i zdenerwowanych. Nie byli rozmowni. Jeden z nich miał powiedzieć tylko, że goni go ojciec. Poleciłby zawieźć ich na dworzec centralny. Wysiedli w pobliżu przystanku na Świętokrzyskiej przy skrzyżowaniu z alejami Jana Pawła II, wcześniej płacąc za kurs 20-złotowym banknotem. Poszli w kierunku ulicy Emilii Plater. Taksówkarz wrócił na postój i to właśnie tam dowiedział się, że wiózł bandytów. Z samochodu wyprosili go policjanci w celu zabezpieczenia taksówki do szczegółowych oględzin. Kilka godzin później o zabójstwie przypadkowego przechodnia informowały media w całym kraju. Siostra Wojciecha, Grażyna, o tragedii dowiedziała się z telewizji. Oglądała wiadomości, w których mówili, że w Warszawie doszło do ogromnego nieszczęścia. Gdy w materiale zobaczyła zarys leżącego ciała, jej uwagę przykuło obuwie. Pomyślała:
ten człowiek miał takie same buty jak mój brat.
Jeszcze przed tragedią coś złego przeczuwała matka chłopaka, pani Henryka. Gdy mąż, drugi syn i synowa poszli do kościoła, ona w domu gotowała obiad. Była w pokoju, kiedy w pewnym momencie usłyszała uderzenie pokrywki spadającej z garnka. Poszła sprawdzić, co się stało. Ku jej zdziwieniu pokrywka była na miejscu, choć nie przypuszczała, że dojdzie do takiego dramatu, od tej chwili nie opuszczał jej niepokój. Niedługo potem kula przeszyła ciało Wojtka. Pod presją opinii publicznej. W pobliżu miejsca śmierci studenta rozpoczęto akcję poszukiwania łuski, a wokół funkcjonariuszy zaczęli licznie gromadzić się gapie. Poruszenia nie kryli też studenci, którzy następnego dnia wracali z zajęć. Jak informowało wówczas Życie Warszawy, z tego co mówili, wynikało, że Wojtek był zwyczajnym, spokojnym chłopakiem. Absolutnie nie szukał problemów. To potwierdził również jego brat. Tłumaczył, że Wojtek zawsze wolał zejść komuś z drogi, niż stać się przyczyną konfliktu. Studenci, którzy mieszkali w pokoju w akademiku razem z nim, wspominali Wojtka jako pogodnego, sympatycznego kumpla. Przez wiele dni po jego tragicznej śmierci nie ośmielili się nawet ruszyć jego rzeczy.
Gdy byłem mały, czułem się bezpiecznie. Dziś jako rosły mężczyzna boję się wieczorem wyjść z domu.
Mówił przewodniczący samorządu studenckiego.
Nie mogę pojąć, jak można zabić bezbronnego człowieka,
twierdziła napotkana dziewczyna.
Już nigdzie nie można czuć się bezpiecznie, nawet w środku miasta w biały dzień.
4 dni po zabójstwie przez Warszawę przetoczył się marsz przeciw przemocy. Około 20-25 tysięcy osób przeszło spod Politechniki w rejon Urzędu Rady Ministrów, pokazując transparenty z hasłem „To mógł być każdy z nas”. Protestowano w związku z nieskutecznością policji, prokuratury i władzy. Podobne pochody wcześniej zorganizowano w Gdańsku i Łodzi. Sprawa szybko zyskała wymiar polityczny. Poseł Wojciech Borowik przeznaczył 1000 zł na nagrodę dla policjantów, którzy przyczynią się do złapania bandytów i zaapelował, by inni postąpili podobnie. Z kolei po manifestacji, która przeszła przez stolicę, niektórzy z polityków zadeklarowali chęć spotkania się z młodzieżą. Jednym z nich był poseł Zbigniew Bujak. Chciał zaprosić organizatorów marszu na posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Mimo wstępnych deklaracji obietnicy nie zrealizował.
Jak można traktować taką deklarację, skoro polityk nie wie, kto jest organizatorem wydarzenia?
Mówił wówczas rektor Politechniki Warszawskiej. Na ścianie budynku przy Lwowskiej, przy którym zastrzelono króla, zawieszono drewniany krzyż, a do muru przymocowano święty obrazek. Pewnego razu przy kwiatach i palących się zniczach przystanęła kobieta.
Przynoszę tu znicz co kilka dni,
mówiła.
Dlaczego to robię? Tu zginął niewinny człowiek. Trzeba uczcić jego pamięć.
Mieszkańcy i właściciele kilku sklepów przy Lwowskiej podkreślali, że od czasu tragedii na ulicy pojawiło się więcej patroli policyjnych. Z kolei przedstawiciele samorządów studenckich podjęli starania, by spotkać się z marszałkiem Sejmu, ministrem spraw wewnętrznych, komendantem głównym policji i prawnikami. I jako środowisko akademickie porozmawiać o poprawie stanu bezpieczeństwa w mieście. Pierwsze zatrzymania. Na podstawie rysopisów podanych przez naocznych świadków sporządzono portret pamięciowy mężczyzny, który oddał śmiertelny strzał. Wizerunek opublikowały media, a dodatkowo rozplakatowano go po Warszawie. W rysopisie wiek określono na 20-25 lat, a wzrost na 175-180 cm. Stwierdzono, że sprawca był masywnej budowy ciała i miał zadrapanie na lewym policzku. Według zeznań feralnego dnia miał na sobie brązową kurtkę skórzaną, dżinsowe spodnie i trapery. Za pomoc w ustaleniu przestępcy oferowano 17 tysięcy złotych. Po tygodniu od zbrodni zatrzymano i aresztowano Mariusza S. i Artura K., a nieco później także Mariusza C. Wiele wskazywało na to, że też brał udział w zdarzeniu. Policjanci przeszukali składzik na terenie kamienicy, w której C. mieszkał niegdyś z matką. Tam natrafili na kominiarki, nożyce i łomy, narzędzia idealnie pasujące do popełnienia przestępstwa. Wkrótce po tym ogłoszono sukces, a funkcjonariusze ze specgrupy otrzymali nagrody i awanse. Zatrzymanych oskarżono o napad rabunkowy w bramie przy Lwowskiej, zabójstwo Wojciecha Króla i nielegalne posiadanie broni palnej. Jako tego, który strzelał, wytypowano Mariusza S. z zawodu mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych, miłośnika boksu znanego jako Tyson. Zabójcę rozpoznano w nim podczas okazania. Okazano też inne osoby zatrzymane w pubie Rafael, w którym S. pracował jako ochroniarz. Wśród nich okradziony Robert G. jako jednego z napastników wskazał Artura K. Niestety w opinii sądu akt oskarżenia bazował na zbyt słabych dowodach. Składały się na nie głównie poszlaki, m.in. w postaci zidentyfikowanego przez psy zapachu z taksówki, którą rzekomo odjechali sprawcy. Pierwsze ekspertyzy osmologiczne wykonano nie dopełniając wszystkich zasad. Dlatego uznano, że wyniki są obarczone dużym ryzykiem błędu, a powtórzone nie potwierdziłyby, domniemany zabójca jechał wówczas taryfą. Na 20-złotowym banknocie, którym zapłacono taksówkarzowi, nie znaleziono śladów linii papilarnych. Co więcej, choć uciekających bandytów widziało przynajmniej kilkanaście osób, żadna z nich nie była w stanie ze stuprocentową pewnością wskazać tego, który pociągnął za spust. Oskarżeni, uniewinnieni. Ani jeden z oskarżonych nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyźni zaprzeczyli, by feralnego 17 marca byli na Lwowskiej, a nawet stwierdzili, że nie wiedzą, gdzie jest taka ulica. Mariusz C. argumentował, że w dniu, w którym zabito Wojtka, był zajęty. Towarzyszył koledze podczas odebrania ze szpitala jego dziewczyny wraz z noworodkiem. Potem razem ze swoją konkubiną Sylwią miał odwiedzić matkę. Twierdził, że zna Tysona, ale jedynie z widzenia i nie wiedział nawet, że ten pracował w Rafaelu jako goryl. Z kolei narzędzia znalezione w pomieszczeniu gospodarczym miały pomóc w założeniu krat w mieszkaniu Sylwice. Nie zaprzeczył jednak, że ma sprawę o nielegalne posiadanie broni. Tłumaczył, że CZ-kę znalazł na szkolnym boisku. Handlowiec okradziony na około 10 tysięcy w toku śledztwa mówił, że to Artur K. przystawił mu pistolet do głowy i zmusił do oddania pieniędzy. Jednak na rozprawie wycofał się z tego. Co więcej, dwie kobiety, w tym Anna B., która widziała się z zabójcą twarzą w twarz, jako strzelającego wskazała nie Artura K., lecz Sebastiana B. Ten już nie żył, popełnił on samobójstwo po tym, jak zatrzymano go pod zarzutem podwójnego zabójstwa w innej sprawie. Świadkowie, patrząc na zatrzymanych, mówili tylko o podobieństwie. Wspominali na przykład, że jeden z napastników był blondynem, podczas gdy trójka z ławy sądowej to bruneci. Pierwszy wyrok oczyszczający pozwanych ze wszystkich zarzutów zapadł w październiku 1999 roku i spotkał się z ogromną falą krytyki pracy służb. Składowi sędziowskiemu przewodniczyła Barbara Piwnik. Zarzuciła prokuraturze porzucenie istotnych wątków śledztwa, budowanie oskarżenia na domysłach i przeprowadzenie ekspertyz zapachowych z rażącym naruszeniem prawa. Badania osmologiczne zrealizowano w różnych laboratoriach. Jak mówił prokurator Krzysztof Stańczuk, wyniki jednoznacznie wskazywały, że osoby, które później zasiadły na ławie oskarżonych, odjechały taksówką tuż po napadzie. Jednak by ekspertyza osmologiczna została uznana przez sąd jako dowód, psy muszą mieć atesty, a właściwe rozpoznanie należy poprzedzić tak zwaną próbą pustą i próbą na atrakcyjność zapachu dla psa. Dodatkowo przewodnik nie może znać miejsca poszukiwanego zapachu w tak zwanym szeregu selekcyjnym. Badania, na podstawie których prokuratura w 1996 roku zatrzymała i oskarżyła 3 mężczyzn w związku z zabójstwem na Lwowskiej, tych standardów nie spełniały. Dodatkowo zdaniem sądu prokuratura porzuciła wątki mogące doprowadzić do innych osób, a świadek incognito określany jako as z rękawa także nie wniósł nic do sprawy. Okazało się, że człowiek, który kilka miesięcy siedział w celi wraz z późniejszym oskarżonym o zabójstwo króla, nie potrafił go rozpoznać. Z takim werdyktem nie zgodził się prokurator Stańczuk. Oznajmił, że akt oskarżenia skierował przeciwko właściwym osobom. Z kolei adwokat Mariusza S. stwierdził, że sąd podjął właściwą decyzję, a uzasadnienie, które wydał, powinno posłużyć prokuraturze jako kompendium wiedzy o wzorcowych sposobach przeprowadzania postępowania. Przerzucanie winy. Reprezentujący prokuraturę Zbigniew Goszczyński i Krzysztof Stańczuk w ramach apelacji zarzucili sądowi, iż ten z poszczególnych dowodów wyciągnął błędne wnioski, a wszystkie razem ocenił źle. Domagali się, by wyroki zostały uchylone w całości, a proces przeprowadzono ponownie. Według Stańczuka stwierdzenie, że rozpoznanie w śledztwie oskarżonego Artura K. przez napadniętego handlowca budzi wątpliwości, z automatu nie oznacza, że jest jednoznacznie błędne. Natomiast Katarzyna K. na rozprawie spontanicznie wskazała na Mariusza S. jako zabójcę. Wycofała się dopiero pod naciskiem pytań ze strony sądu. Nadto prokurator twierdził, iż sąd nie zauważył, że jeden ze świadków rozpoznał kurtkę Mariusza S., a zeznania świadka incognito ocenił tendencyjnie. Oskarżyciel przekonywał, że niesłusznie odrzucono, uznając za niedopuszczalny, wynik badania z użyciem wykrywacza kłamstw, mimo że dla dwóch podsądnych był on niekorzystny. Uznano bowiem, że nowy kodeks karny nie pozwala na prowadzenie takich praktyk. W przekonaniu prokuratora wariograf można stosować, choć nie w czasie przesłuchań i za zgodą badanego, a te wymogi zostały spełnione. To, że analiza odcisków palców pozostawionych w taksówce nie pozwoliła zidentyfikować żadnego z późniejszych oskarżonych, według prokuratora nie może przesądzać w sprawie, gdyż negatywny wynik ekspertyz o niczym nie świadczy. Należy dodać, iż jeden z biegłych nie stwierdził, że badania zapachowe dały błędny wynik. Określono go wyłącznie jako niewiarygodny. Co więcej, powtórzone badania potwierdziły, że w taksówce był Mariusz C., ten, który według prokuratury miał stać na czatach. Jednak zgodnie ze zdaniem oskarżyciela, to, że badania nie potwierdziły, iż w ucieczce brał udział główny oskarżony, czyli domniemany zabójca, wcale nie oznacza, że go tam nie było. A rozpatrując całą sprawę, można odnieść wrażenie, iż sąd poszukiwał wyłącznie dowodu, który jednoznacznie zaświadczy o winie. Prokurator Stańczuk zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt. Podczas przesłuchania dziewczyny okradzionego w tym samym pomieszczeniu rozpakowywano pudła z materiałami dowodowymi. Kobieta, mimochodem spojrzawszy w tamtą stronę, zobaczyła wyłożone na stół buty. Niepytana przez funkcjonariuszy, widząc obuwie, zaczęła wręcz krzyczeć, że są to buty sprawcy. Rozpoznaje podeszwę, którą widziała biegnąc za bandytami. Niestety, pomyliła osoby. Przypisała, że buty miał na sobie mężczyzna, który później oddał strzał. Buty te pochodziły jednak od Artura K., a jak ustaliła prokuratura i określiła to w akcie oskarżenia, to nie on zabił Wojciecha Króla. Tę kwestię sąd uznał za kolejną wątpliwość, nie pozwalającą dobitnie przypisać winy. Co więcej, zeznania sąsiada, który stwierdził, że dziewczyna Roberta G. już przed napadem była tak rozkojarzona, iż nie zauważyła jego ukłonu, dla sądu mogły oznaczać, że nie była w stanie rozpoznać sprawców, a tym bardziej ich butów. Tymczasem Katarzyna w pierwszych spontanicznych zeznaniach przed sądem w jednoznaczny sposób wskazała na Mariusza S. jako tego, który strzelał, co pokryło się z ustaleniami prokuratury. Był jeszcze pan Jacek, kierowca taksówki, którą bandyci odjechali z miejsca zdarzenia. Niestety mówił, że nie jest w stanie dokładnie przypomnieć sobie wyglądu pasażerów. Prokurator Stańczuk podejrzewał, że taksówkarz z obawy o własne życie po prostu nie chciał przyczynić się do ich ujęcia. Jako że ustalono, iż mężczyźni jeszcze przed napadem prawdopodobnie kupowali piwo w sklepie na Lwowskiej, na świadka powołano sprzedawcę. Niestety on także nie był w stanie wnieść do śledztwa czegoś wartościowego. Niepełny triumf. Apelację uwzględniono w niewielkiej części. Sąd wskazał, by sprawę Artura K. rozpatrzyć raz jeszcze, zaś w przypadku pozostałych oskarżonych podtrzymał wcześniejszy wyrok – uniewinnienie. W wywiadzie dla Gazety Warszawskiej prokurator Goszczyński tłumaczył, że nie każda sprawa o zabójstwo kończy się skazaniem sprawcy, gdyż mogą wystąpić trudności z jego ustaleniem. Tak było i w tym przypadku. Mimo że przesłuchano kilkunastu świadków będących w odległości od kilku do kilkudziesięciu metrów od zdarzenia, ich zeznania nie pozwoliły na stworzenie spójnych rysopisów.
Od początku twierdziliśmy, że nie ma dowodów na to, że mój klient miał z tą sprawą coś wspólnego. Niestety śledztwo poszło w innym kierunku.
Mówił mecenas Eugeniusz Bawrowski, obrońca Tysona.
Sprawca zabójstwa tego biednego studenta niestety jest na wolności. Nie jest nim mój klient.
Podkreślał. Sąd apelacyjny do wyroku uniewinniającego w sprawie zabójstwa Wojtka Króla wprowadził istotną korektę. Uniewinnił Mariusza S. nie dlatego, że go tam nie było, ale, jak mówił sędzia Andrzej Wójcik,
nie ma na to przekonujących dowodów.
W wyniku powtórnego procesu Artur K. został uznany zarówno za winnego napadu rabunkowego przy użyciu broni palnej, jak również nielegalnego posiadania broni. Za oba czyny został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Ciemne interesy barona. Wraz z upływem czasu sprawa zabójstwa Wojciecha Króla zaczęła ustępować w przestrzeni publicznej miejsca innym tematom, a pamięć o niej trwała tylko w głowach warszawiaków. Słuch o trzech mężczyznach zaginął. Jednak jak ustaliła Gazeta Warszawska, Artur K. nie porzucił przestępczej działalności. W październiku 2004 roku patrol policji znalazł się w samym środku porwania młodego mężczyzny z ulicy Nowolipki. Padły strzały, a porywaczy zatrzymano. Jednym z nich był Artur K., znany jako Baron. Ich celem był Siwy, główny świadek oskarżenia w kilku procesach narkotykowych. Chodziło o nielegalne biznesy odchodzące na bazarku na rogu Siennej i Żelaznej, do końca lat 90. uchodzącego za jedną z największych dealerni w stolicy. Mimo że sprawa bezpośrednio nie wiązała się z zabójstwem Wojtka Króla, to u funkcjonariuszy wzbudziła chęć bliższego przyjrzenia się Arturowi K. Do porwania nie bierze się przecież ludzi z ulicy. Zdjęcie przestępcy pokazano pokrzywdzonym w serii porwań dla okupu, która w 2003 i 2004 roku przetoczyła się przez Warszawę i okolice. Według policyjnych szacunków gang kierowany przez przestępcę o ksywce Ojciec już wtedy miał na koncie około 20 porwań, w których okupy sięgały milionów złotych, a nawet euro. Trzy uprowadzenia skończyły się zabójstwami.
Artur K. ma też zarzut udziału w uprowadzeniu z wiosny 2004 roku, w którym pokrzywdzeni zapłacili ponad 1 000 000 złotych. Kariera barona jest skończona.
Mówił wtedy prokurator Burkacki.
A czy zatrzymanie Artura K. może odmienić los zakończonej uniewinnieniem sprawy zabójstwa studenta? Raczej nie. Ta sprawa dla wymiaru sprawiedliwości jest już przegrana.
Dodał.
Sprawa Wojciecha Króla dobitnie pokazuje, jak bezradne wobec przestępców czasami potrafią być sądy. I choć to nieprawdopodobne, to winny śmierci studenta uniknął kary. Być może nadal żyje, siedzi w więzieniu, a może jest pośród nas.